Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam z przystani poetyckiej Strych, z centrum Gdyni tak naprawdę. Tu jest taka hecz rybacka, w której spotykają się poeci już od ponad 20 lat. Obchodzimy 20-lecie przystani poetyckiej. My, no to znaczy przede wszystkim jej twórcy, ojcowie, czy też może przyjaciele, założyciele, co? Paweł Baranowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wojciech Boros.
Dzień dobry.
Dziś będziemy wspominać, dobrze? W tych czasach, kiedy spotykać się trudno, my sobie siedzimy w ogródku, hecz za nami, ale będziemy wspominać, jak to było, ile osób się tu przewinęło i jakich, jak to się wszystko zaczęło, jak trwało, konkursy poetyckie, spotkania i dlatego poproszę właśnie o te początki i już wiem, że musimy się cofnąć nawet jeszcze trochę dalej w czasie, bo do wietrznej, sztormowej jesieni roku 2000, tak?
Tak, wiecznej jesieni 2000 roku, bo wszystko, jak mówię, wszystko zaczęło się od poezji. Byliśmy na spotkaniu poetyckim gdyńskiego poety Jerzego Stachury. No i grupkę osób, którymi przybyliśmy, bo nie było after party, poszliśmy sobie właśnie do takiej nowej kawiarni, wtedy rocznej w Gdyni, którą odkryłem no wcześniej też przypadkiem przy okolicznościach poetyckich. Ale tu przyprowadziłem Wojtka, Arianę Nagórską, Jerzego Wilskiego, Janusza Pierzaka. No i tak ja nosiłem się z takim pomysłem, żeby tu robić wieczory poetyckie. No więc tak już korzystając z energii zbiorowej, powiedziałem: Jerzy, idź spytaj, czy chcą tu poezję. Jerzy poszedł, spytał. I tak już z Jakubem Boczkiem, gospodarzem Kafe Strych, byliśmy posłowie i rozpocząłem te spotkania poetyckie na Strychu. Wojtka wówczas poprosiłem o wsparcie przy pierwszym spotkaniu, żeby razem prowadzić, bo ja byłem taki onieśmielony. Ale razem daliśmy radę i tak pierwsze 4 lata rzeczywiście szybko minęły. Później Wojtek mnie zastąpił, ja byłem na emigracjach, a po powrocie z emigracji wspólnie kontynuujemy to dzieło. Bo wiadomo, to jest nasze dodatkowe zajęcie hobbystyczne, więc mamy swoje prace, obowiązki i tak się łatwiej uzupełniać. No i pomysłów więcej, no i możliwości realizacji łatwiej. Szybciej i każdy coś koordynuje i się uzupełniamy.
Można teraz nostalgicznie albo można statystycznie, co? Ponad 200 spotkań poetyckich. O konkursach zaraz też opowiemy. Kilka czy kilkanaście małżeństw tu zostało zainicjowanych.
To ja słyszałem o kilku, ale tak idzie wieść po mieście, to tak. Za rok będzie 100 już słychać. Rzeczywiście na początku był głód, ja myślę, bo tak, Gdynia była pewnego rodzaju, można powiedzieć, pustynią. Tu nie było regularnych spotkań artystycznych. Jerzy Stachura od czasu do czasu coś robił w różnych miejscach, ale nie było czegoś takiego zorganizowanego. No, nie cofam się do lat 90., mówię o milenijnym roku i przedmilenijnym. I brakowało. W Sopocie, w Gdańsku coś się działo w różnych ośrodkach regularnie i stwierdziłem, trzeba coś zrobić w tej Gdyni. Rzeczywiście, spotkanie było pierwsze na kanwie antologii trójmiejskich poetów, więc spotkali się tutaj lokalni i gdańscy czy sopoccy poeci. Konkursy weszły w życie, czyli rozwinęło się, utrzymuje się do tej pory Wielkie Pranie Poetyckie na Strychu oraz jesienny ogólnopolski przegląd połowy poetyckie, czyli tam są 2 konkursy z założenia, koncert, no i biesiady jak zawsze i spotkanie z autorem, tak. No i co miesiąc oczywiście spotkanie autorskie, dorzuć do pieca, czyli głos dla publiczności. O, konkurs Wolnogdynianka, który tutaj powstał również i Wojtek to ochrzcił Wolnogdynianką na urodziny Gdyni, konkurs na wiersz o Gdyni. No i tak, te konkursy przyciągają ludzi nieustannie. Publiczność mamy, w sumie pokolenia już przeszły i autorów i publiczności. Mamy stałych bywalców od początku, którzy pamiętają te pierwsze spotkania. Ale jednak jest napływ nowych ludzi, przepływa tutaj, grono studentów się wymienia, bo wiadomo, wyjadą potem, czy licealiści na studia wyjadą, studenci przyjadą skądś, to tutaj też znajdą swoje miejsce. I prezentujemy tu różną poetykę. Wojtku, powiedz, jaką tu poetykę, bo ty to odpowiadasz też w blizie za redakcję, więc tak fachowiej powiesz.
Ja fachowi wiele nie powiem, ale powiem tak, że po prostu staramy się różnicować to, co się pojawia poetycko, czyli sięgamy, nie wiem, po dość klasyczne formy poetyckie, ale też zdarzają się spotkania z taką poezją nowoczesną właściwie, można powiedzieć nawet awangardową. I to też ma odzwierciedlenie w tej publiczności, która tutaj się pojawia, bo ten przestrzał wiekowy to jest tam począwszy, nie wiem, od 14-15-latków, którzy gdzieś tam się zdarzają, pojedyncze osoby, często dzieci poetów czy poetek występujących, a skończywszy na nie wiem, na przykład na pani Zofii, której wiersze kiedyś prezentowaliśmy, 90-letniej poetki i chociażby na przykład Radosław Szymański, senior, także też poważny człowiek w poważnym wieku, z poważnymi wierszami, ale też bardzo młodzi ludzie, tacy jak na przykład, nie wiem, Kamil Galus czy Patryk Zimny, więc staramy się stosować taki płodozmian, bo myślę, że on jest taki interesujący dla tych osób, które tutaj się pojawiają i mają kontakt po prostu z różnymi poetykami.
Czy to jest pan Jakub Boczek? Tak? A możemy pana teraz tutaj zaprosić do tego wspomnieniowego kącika? Już się dowiedzieliśmy, jak to kiedyś pewnej jesieni wesołe albo i częściowo smutne, jak to z poetami bywa, towarzystwo poetyckie z Jerzym Stachurą wędrowali po Gdyni, zawędrowali tutaj. Jerzy Wilski zapytał pana osobiście, czy tu może być poezja?
Chyba tak, bo to już dawno temu było, więc nie pamiętam dokładnie wszystkiego.
Chyba wtedy dzieci nie miał jeszcze.
Jak to mam, byłem młodym chłopakiem dopiero wtedy jeszcze.
To jest 2001 rok, więc to...
Tak, ja wtedy miałem 20... Nie wiem, składam 25-26 lat, jakoś nie pamiętam w tej chwili.
I co pana przekonało? No bo to nie jest takie proste pytanie. Przepraszam, czy tutaj może być poezja? Czy my tutaj możemy znaleźć swoją przystań?
Znaczy, sytuacja była taka, że ja jestem osobą prywatnie, która lubi wyzwania, lubię ryzyko, lubię łamać, jak się sam powiedzieć, fizykę, życie. I przekonało mnie to, że a czemu nie? Nie zobaczyć... Jak będzie złamanie zasady, że żadna inna knajpa się na to w zasadzie nie zgadza, bo widzą tylko kasę, kasę, kasę. A ja podeszłem do opcji takiej, że możemy się po prostu przy tym dobrze bawić, a także jeśli nawet gdyby to nie była zarobkowa rzecz, bo często poezja kojarzona zaczynamy się z biblioteką, no to jeden dzień w miesiącu nie będzie to jakoś tam stratna, żeby zrobić coś innego.
No ale to w przystani poetyckiej to myślę, że takie spotkania trwają długo, co? I są też, nie wiem, czy obficie skrapiane, ale to przeradzają się pewnie w biesiady poetyckie. Wiem, że tutaj też poeci śpiewający występowali, że była muzyka. O której pan szedł spać, kiedy tu byli poeci?
Czy spać? No, znaczy w pracy w gastronomicznej jest, można powiedzieć, jak lekarz na dzień dzisiejszy na dyżurze COVID-a. Spanie to jest ostatnia rzecz w naszym życiu, która jest do pomyślenia, żeby pójść spać. W gastronomii żyje się, można powiedzieć, prawie 24 godziny na dobę, więc każdy wieczorek tak średnio trwa od 3 do, bym powiedział, do późnych ranka nawet czasami się zdarza. Jak się rozwinie oczywiście poezja, opowiadanie po wieczorkach, doświadczenie oczywiście też i, no i poznawanie nowych osób, które także nie, gdy nie były na wieczorku poezji, a nagle przychodzą na taki wieczorek i wow, to coś innego i to coś na pewno fajnego. Często też przychodzą ludzie, którzy nigdy nie byli na wieczorku, bo się bali, a tutaj w Strychu staramy się, żeby sami się po prostu mogli otworzyć, żeby nie blokowali się, nie, żeby mieli po prostu odwagę, żeby się pojawiali właśnie w Strychu, żeby przychodzili właśnie między ludźmi, żeby było.
Tak, to właśnie z zamysłem też, bo w tamtych czasach nie było to powszechne, żeby w kawiarniach były takie alternatywne imprezy stałe, jak czytanie poezji. No teraz to się rozwinęło, są slamy i inne różne, w planszówki się gra, wszystko się chyba robi już w kawiarniach, takiego społecznego czy integrującego, ale wtedy to była dosyć nowa taka tendencja. Wówczas głównie poezja tkwiła w bibliotekach, w czytelniach, galeriach. I tak byliśmy w sumie wychowywani w tamtych czasach. To teraz wraca też również w tych miejscach, bo trochę zanikło przez ostatnie lata, dekady. Ale obydwie opcje są dobre. A tutaj była właśnie ta okazja, żeby stworzyć to szersze wyjście z grona zainteresowanych do szerszego, że ktoś przypadkiem może otrzeć się o słowo czytane, o właśnie zobaczyć autora, może kogoś znanego, a może kogoś o kimś słyszał, a może nie, a może go właśnie coś zainteresuje, usłyszy ciekawego, czy włączy się, bo się włączają ludzie też z publiczności w dyskusję, czasem zadadzą pytanie, nagle ktoś napisze wierszyk na czy fraskę jakąś na serwecie i przeczyta, weźmie udział w jakimś spontanicznym konkursiku. Więc tak, te spontaniczne odruchy są tutaj wskazane, owszem. Jest to opatrzone też takim aplauzem, gwarem kawarnianym, ale mamy nagłośnienie, także dajemy radę. I tutaj padło też o tym finanse, nie finanse. Rzeczywiście tutaj pierwsze lata, 4 to były takie prace wolontariackie, czyli nie było finansowania i tak dalej. Trzeba było sobie radzić z własnym sumptem, ale potem, więc to było w sumie inicjatywa, to nie tyle założyciela czy prowadzącego, ale wspólna, że autorzy chcieli przychodzić. zaszkodzić publiczność. Jakub nas chciał, zaryzykował. Tam już blady był, zielony czasem, ale przeżył.
Ale
żartuję. Nie, nie, wszystko.
Powiem tak. Na pierwszym planie poetyckim jeszcze mieliśmy połowę lokalu. To był chyba, bym powiedział, rekord wszystkich wieczorków, które się odbywały konkursy właśnie. I w planiu, dopiero na pierwszym planiu poetyckim zliczyliśmy 124 osoby, łącznie oczywiście z osobami, które czekały na dworzu. Oczywiście brało udział powiedzmy 1/4 tych osób, ale wiadomo, że jak ktoś przychodzi na planie poetyckie, to jakby zdawał studia i rodzice, i rodzina, i znajomi przychodzą i ludzie chcą się wykazać, więc no, można powiedzieć, że policzyliśmy łącznie około 124 osób było, a mieliśmy tylko połowę lokalu, więc... Naprawdę był full ludzi i to był jedyny rekord przez te 20 lat prowadzą tutaj Paweł i Wojtek poezję i przez tą ilość osób, nawet jeżeli mamy większy lokal, dwa razy większy, nie było takiej ilości osób na planie poetyckim. Można powiedzieć, że to pierwsze planie poetyckie pokazało, jaka jest potrzeba robienia to w lokalach gastronomicznych, a nie tylko tłumienie się właśnie, bo uważam, że to jest tłumienie, siedzenie w muzeum, czy tam w jakimś tam pomieszczeniu, które jest jakby wyznaczone na ten wież. Uważam, że to jest opcja ograniczenia i uważam, że byliśmy jeden z tych pierwszych lokali, który pokazało też innym ludziom i także prowadzącym knajpy, bo wiemy, że czasami odbywają się w innych lokalach gastronomicznych takie wieczory. Uważam, że my byliśmy tym pierwszym odwagą, że czas coś zmienić i zostało to zmienione. I złamaliśmy te właśnie zasady, którą my się na samym początku trochę baliśmy, ale jednak pokazaliśmy, że można, tak? Można to zrobić, można to zrobić fajnie, może być to też, oczywiście to jest też fajna reklama dla gastronomii. Nie będę ukrywał, że to jest naprawdę fajna reklama. Teraz jak ktoś powie na przykład w Polsce poezja na pomorskim, no to pierwsze słowo strych jest.
A macie tu gdzieś tabliczkę, że tu Dorota Masłowska, z takich bardziej popularnych, ale byli też naprawdę też, nie umniejszając wielkości Doroty Masłowskiej, ale wybitni poeci starszego pokolenia, którzy tutaj bywali, jakieś tu kroniki?
Znaczy, u nas uważamy, że każdy jest równy, aha, czy wydał książkę, czy ma 100 wierszów na jeden wieczór. Ja przynajmniej jako właściciel uważam, że każdy poeta jest równy, bo ma już w sobie intuicję, zrobienia coś innego niż wiele innych osób, którzy po prostu nie mają pomysłów na wiersz. Więc uważamy, że ja przynajmniej uważam, że jakbyśmy każdego mieli wyróżnić, no to by zginął klimat strychu, a strych jest zachowany na klimat starej Gdyni i staramy się utrzymać właśnie tą atmosferę tej Gdyni. I tak jak mówię, jakbyśmy każdego mieli wyróżnić, nie byłoby w zasadzie miejsca dla siedzących, więc lokal prawdopodobnie już by nawet nie istniał, bo nie mieliby klienci po prostu gdzie usiąść, bo wszędzie by na przykład były jakieś dyplomy albo wiersze, albo wyróżnienia, ale oczywiście mamy w ramach sponsorowania od Pawła, którzy przyniosły tutaj szafeczkę, w której jest wyróżnienie różnych tam wierszy, którzy tam niektórzy osób zostawiają. Można powiedzieć, że raz średnio w roku przynajmniej ta szafeczka jest wymieniana na zasadzie książek albo wierszów poetyckich. I myślę, że to też jest już dużo jak na lokal gastronomiczny, że jednak ktoś może przyjść nie tylko na wieczór i sobie po prostu poczytać, albo nawet jakąś intuicję dla siebie, w jakim kierunku na przykład pójść.
Tak, do Kafe Strych przygnęło, że jest poetycka, tu już w periodykach gdyńskich czy takich publicystycznych to już się pojawia. A jeszcze o finansowaniu chciałem wrócić, że po 4 latach tych takich siermiężnych udało się wejść we współpracę z Gdyńskim Centrum Kultury i od tej pory współpracujemy. Mamy z tej strony ten mecenat miasta Gdyni z ramienia Centrum Kultury i tak, te możliwości się poszerzyły. Można zapraszać autorów spoza Trójmiasta. No i to nabrało jakby rumieńców, myślę, też takich zasad formalnych. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Też również firma AB Boczek.
AB Inwestor.
AB Inwestor, tak. A pan Andrzej Boczek też nas wspierał przez kilka lat. Połowy poetyckie ten był współmecenasem tych wydarzeń. Więc
tak. Ta sytuacja jest skomplikowana o tyle, że w takich sytuacjach właśnie dwudziestolecia no to stawia się niejako do pionu i do przodu powiedzmy tam współorganizatorów, a tak naprawdę za tym tak gdzieś stoi cała masa ludzi. Bo przez pierwsze lata na przykład pokłosia konkursowe ukazywały się w dwumiesięczniku Literackim Autograf. Od 2009 roku, jak powstaje kwartalnik artystyczny Bliza w Gdyni, ukazuje się to w Gdyni. Kuba nas zawsze wspiera też, właściciel tutaj na odcinku takich konkursów, na przykład drobniejszych, czyli dorzuca jakieś takie nagrody fajne, barowe, albo różne zupełnie dziwne sytuacje, typu, nie wiem, beczka napoju złocistego kiedyś była. I różne ciekawe rzeczy się działy. Tak samo Andrzej Boczek też nas tutaj dużo wspomagał i Gdyńskie Centrum Kultury, które zapewnia ten taki podstawowy, właśnie o czym Paweł mówił, ten taki byt dla, nie wiem, wypłacenie honorariów, położenie ludzi spać, bo to jest naprawdę to, co my widzimy na końcu, na wieczorze, trzy osoby siedzące i tam gadające lepiej lub gorzej, to jest tylko czubek góry lodowej, a ta reszta gdzieś jest zawsze w środku, no bo chociażby też nawet inne publikatory, czy na przykład, nie wiem, Radio Gdańsk, czy czasopisma jak Gazeta Wyborcza, czy inne, to gdzieś tam żeśmy się pojawiali często i bez tego by nas też nie było, bo to jest jednak ta cała baza, która działa na to, żeby ta poezja miała jakieś takie swoje miejsce, jak przyjdzie te 30 osób czy 40 raz w miesiącu, żeby one się czuły jak u siebie w domu.
Chciałam poprosić o takie wspomnienia, też wspomnienia, czyli takie troszkę opowieści, coś bardziej subiektywnego, zanim jeszcze będziemy znów podsumowywać 20 lat spotkań tutaj. Mówił pan już o tym pierwszym praniu poetyckim i o tych tłumach, ale może jakieś spotkanie właśnie z którymś z poetów albo z jakiegoś innego powodu. Wiem, że tutaj też przyjeżdżali, nie wiem, z Izraela, ze Stanów, prawda? Byli różni, a może właśnie ktoś bliski sercu.
Znaczy, jak jest bliski sercu, to no, mój lokal jest bliski sercu i tutaj nie ma co tutaj mówić, ale uważam, że każdy wieczór jest wyróżniony, bo wciąż pojawiają się nowe osoby, pojawiają się też rzeczywiście stałe osoby. Myślę, że fajne jest też, jak sami organizatorzy, na przykład jest wieczór z organizatorami, którzy tu prowadzą ten wieczór i nagle to oni opowiadają wiersze własne, także wypełniają luki między przerwami, bo nie ukrywamy się, że dużo osób ma stres duży i po prostu gdzieś tam zamyka blokadę i można powiedzieć, że właśnie Paweł i Wojtek jest tymi osobami, którzy coś tam dowcipnego uderzą i oni się odprężają, ci autorzy, i nagle dobra, to ja już mówię ten wiersz na przykład. Rzeczywiście z całego świata przyjeżdżają też na zaproszenie Domu Kultury, tutaj też Pawła i Wojtka. Myślę, że to Paweł i Wojtek jest tutaj najważniejszą osobami tutaj na tych wieczorku, bo to oni robią największą robotę. To oni tutaj powinni powiedzieć, jakie mają doświadczenie, bo też są w jakimś stopniu zawodowcami w tych kwestiach. Ja, można powiedzieć, że robię swoją robotę i staram się dać możliwości.
A pisze pan wiersze?
No właśnie, 3 lata temu mówiłem właśnie Pawłowi Wojtkowi, że jeśli napiszę pierwszy wiersz, to już wszyscy z tego lokalu wyjdą i już się nigdy nie pojawią. Więc podejdźmy to, że wystarczy, że już moją żonę denerwuję.
Często nagabujemy pół żartem, pół serio, bardziej pół żartem, że Jakub tak stoi przy tej kuchni, przy bufecie, no i tak słucha tych wierszy, no i tak pytamy czasem, no a Jakub, a kiedy ty, a może ty wystartujesz w konkursie? No Jakub mówi, że szykuje się na debiut, także oby trwał długo.
Nasiąka poezja. Do rozmowy wrócimy w drugiej części audycji już za kilka minut, a na zakończenie pierwszej oczywiście Jerzy Stachura, od którego w pewnym sensie wszystko się zaczęło.
Myślę przez życie iść tak na luzie, tle lichowej zielonej bluzie, bez epoletów, krzyży, medali, tego pozłódka, co głupców mami, bez epoletów, krzyży, medali, tego pozłódka, co głupców mami. Myślę przez życie iść tak na luzie, relichowej, zielonej bluzie, bez emblematów, naszywek, flag, jakbym w kieszeniach własny niósł świat. Bez emblematów, naszywek, flag, jakbym w kieszeniach własny niósł. Nikłe ogniska i domy z powietrza, poranną rosę i wieczorne mgły, zburzone rzeki, zerwane mosty, zdziczały koty i bezpańskie psy. Myślę przeżycie iść tak na luzie w tej lichowej zielonej bluzie. Niech zawsze będzie wiatrem podszyte, a dokąd idę, niech nikt nie pyta. Niech zawsze będzie wiatrem podszyte, a dokąd idę, niech nikt nie pyta.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Tak sobie siedząc przed kafe Strych, no właściwie można powiedzieć w ogródku przystani poetyckiej Strych, bo to też jest prawda, z okazji 20-lecia tej przystani wspominamy, jak to było, opowiadał już Jakub Boczek, jak przyjął poetów pod swój dach i nadal ich gości. No i ten pierwszy wieczór Paweł Baranowski miał prowadzić i coś go wystraszyło, czy sam siebie wystraszył, i wtedy poprosił Wojciecha Borosa, żeby mu pomógł, i poproszę wspomnieć ten moment, co to było takiego strasznego, jak to było w ogóle?
Może to nie było nic strasznego, tylko to była moja nowa rola, powiedzmy, jako pomysłodawcy przystani i okej, trzeba zrobić pierwszy wieczór. No, oczywiście poradziłem się Wojtka Leszka Landeckiego. No, słuchaj, taki mam pomysł, jak ty to widzisz? No, że warto robić, powiedzmy, tak? No i chyba tam ustaliliśmy z Wojtkiem, że zgodził się mi pomóc prowadzić pierwszy wieczór i wzięliśmy na tapetę autorów z antologii Galera Poetów, Trójmiasta, wydana w 2000 roku albo 99. Tak. Wtedy więc mieliśmy tą część środowiska stałego z Trójmiasta. Tu też ja w 2000 roku poznałem małą grupkę, która się tu spotykała prywatnie na czytaniu wierszy, rozmowach takich dyskretnych. Prowadziła to taka Delta, licealistka z trzeciego LO. Potem to się rozmyło, i towarzystwo, i ta inicjatywa. I oni też, niektórzy, dwie, trzy osoby z tego przyszli. Więc zrobiliśmy taki łączony, żeby zaprezentować to, co jest, powiedzmy, w cudzysłowie starzy i nowi. I to była pierwsza edycja spotkania. Potem zapraszałem już, domino poszło, w sensie, bo jak się coś zacznie, zapraszałem. Pamiętam, Adam Kamiński był z prozą, Ariana Nagórska z Jerzym Stachurą w duecie. Był Wojciech Boroch z Barbarą Piórkowską w duecie, był Janusz Pierzak z Izabelą Łaskawską w duecie. Ja tam robiłem przez rok dwa takie duety poetyckie, czy triach, tak nawet. Więc żeby to ubogacić, ten odbiór i treść w nowej konwencji, bo zawsze były autorskie, więc żeby to było bogatsze, ciekawsze dla różnych osób, no to i dywersyfikacja właśnie poetyki, płci, wieku, czy tam stylów, więc tak, to był taki program na to. Później no, domino szło i tak idzie dalej, bo jednak poezja jest żywa, ona się dzieje. Są nowi autorzy, poeci, niektórzy debiutowali tu, czy próbowali nowych sił, czy w konkursie. I no tak, zdarzyły się nazwiska, jak Dorota Masłowska, która czytała tutaj spłoniona swoje wiersze razem z seniorką, panią Martą Szymkow, świętej pamięci. Więc też były takie zestawienia właśnie wiekowe, prowokacyjne. Dorota Masłowska również tu miała laury w konkursie jednego wiersza. Został on wydrukowany, mamy go gdzieś, także... Pojawiły się nazwiska nominowanych później do Nagrody Literackiej Gdynia, Natalia Małek, Cezary Domarus i tak dalej. No.
Tak, zaprosiliśmy też laureatów już nagród, czyli Piotra Janickiego, pojawiła się, nie wiem, Małgorzata Lebda, ostatnio Kasia Szweda chociażby, nie wiem, Kamil Gals, Patryk Zimny, Lech Landecki. No, no tych ludzi tu naprawdę się przewaliło tyle, że naprawdę nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wymienić i to mam nadzieję, że nikt nam nie poczyta tego za jakąś tam zdradę, że nie wymieniamy kogoś z nazwiska, ale to nie dlatego, że po prostu nie pamiętamy wszystkich nawet dokładnie. Ale to myślę, że to na tym polega, żeby to było żywe cały czas i cały czas się działo do przodu.
Też tak, staramy się też rozciągać z różnych stron kraju, z innych środowisk. Bydgoszcz, Łódź, Kraków. Tutaj można w pamięć.
Poznań, Warszawa.
Adam Ziemianin, Józef Baran.
No i... Była mowa o tych Stanach Zjednoczonych, to na przykład ze Stanów Zjednoczonych Daniel Byrne, Joshua Weiner, dość znany poeta amerykański. Myślę, że z Białorusi chyba Hałyna Kruk, o ile się nie mylę, z Ukrainy Borys Humeniuk. Także było tych osób naprawdę, Cwika Sternfeld z Izraela. No, staramy się też takich szukać. Oczywiście no, nie jesteśmy aż tak dobrze posażni, że tak powiem, w finanse, żeby ściągać ich samemu, ale jeżeli mamy też tą dobrą sieć kontaktów w ogólnopolskich, więc korzystamy z takich po prostu sytuacji, że rzeczywiście wiemy, wow, Cwika przyjeżdża na przykład na jakieś stypendium albo wręczają mu nagrodę. Koledzy dzwonią z Krakowa czy z Warszawy, mówią, słuchajcie, mamy Cwikę, czy nie chcielibyście go na strychu? No to mówimy, jasne, bo wtedy jest dla nas łatwiej do uniesienia też finansowo, wiadomo, bo poezja nie jest jakoś tam szczególnie obarczona finansami takimi, żebyśmy byli w stanie sobie sami sobie ściągać. Ale to właśnie bardzo ważne jest też takie, że strychy wpisuje się w taką mapę, taką pajęczynę, ośmiornicę swoistą poetycką w całej Polsce. I dzięki temu rzeczywiście, tak jak Kuba wcześniej wspomniał, że rzeczywiście, jeżeli pomorskie, to tak trochę jest, że Gdynia jest kojarzona właśnie z przystanią poetycką Strych, bo tu rzeczywiście duża ilość poetów i poetek się pojawiła.
Ogólnopolski przegląd połowy poetyckiej właściwie stał się takim najstarszym gdyńskim konkursem poetyckim. Nagroda Literacka Gdynia jest młodsza, no ale potężniejsza w sensie w formie i wymiarze. Ale jakby to się uzupełniamy, w sensie, bo jednak u nas jest praca u podstaw z młodymi autorami, integracja środowiska, zapoznawanie z inną poetyką, z doświadczonymi i tak dalej, więc i to jest zupełnie inny charakter i cele. Ale tak, bardzo, bardzo to fajnie, że coś tak rozkręciło, odblokowało w Gdyni poetycko i jest już kojarzona na tej mapie Polski i nie tylko jako jakiś sprawny organizm czy miejsce, gdzie coś ciekawego w tym zakresie się dzieje. Dzisiaj też nieregularnie mamy w zeszły rok spotkania na żywo ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, no to robimy to w sieci, na zasadzie odsłuchowisk. Przygotowujemy materiał, wywiad z autorem i też to próbujemy uzupełniać czy nadrabiać w takiej formule. Też w zeszłym roku, jak była pierwsza narodowa kwarantanna, od marca do maja, przeprowadziliśmy serię wywiadów poetyckich. Właśnie wszyscy zamknięci, ani się spotkać w muzeum, teatrze, czy w kawiarni Strych, czy w innym miejscu. No to zaczęliśmy dzwonić po ludziach i pytać, co tam u nich, jak to przeżywają, czy jak to wpływa na ich twórczość, więc zebrało się 40 wywiadów i też będziemy je jakoś tam próbowali publikować w internecie, bo były publikowane, ale na tygodniówce, w sensie do ściągnięcia plik, a teraz postaram się, żeby to było na stałe na nośniku medialnym, bo to też jest, to są ciekawe wnioski, a to, że tak powiem, też wnioski no już mamy rok, tak. Niestety sprawa dalej aktualna, no ale jednak ewoluowała trochę, więc te spostrzeżenia pierwsze, takie szokujące, to myślę, będą ciekawe do odsłuchu ponownie.
Na pewno można tu było zaobserwować jakieś, może nie aż pokolenia, może i pokolenia, jakieś fale poetyckie. Niektórzy z tych, którzy tu się pojawiali, już są po drugiej stronie. Inni dojrzeli, bo byli młodzi, kiedy zaczynali, teraz są już dojrzałymi pisarzami, poetami i tak dalej. Zmieniał się klimat, mówię o klimacie intelektualnym i poetyckim, zmieniały się mody, tendencje, coraz to nowa młodzież przychodziła. Możemy powiedzieć o czymś takim, że coś się zmieniło, albo coś było wyraźnego, jakiś okres, jakaś grupa, czy teraz jest inaczej niż było. Tak jakby spojrzeć perspektywicznie na te 20 lat, jak to wyglądało.
Myślę, że są pewne fale i te fale co jakiś czas się pojawiają. My staramy się też to zawsze podkreślić w ten sposób z Pawłem, że jest taka koncepcja, którą realizujemy dość rygorystycznie i stanowczo, że co jakiś czas pokazujemy ludzi, którzy są przed debiutem. I przeważnie, bo nie zawsze to jest tak, że są jakieś totalnie wielkie osobowości, które są w stanie unieść same wieczór poetycki, bo to też jest jednak pewne wyzwanie, żeby usiąść i zająć ludzi przez godzinę czasu, powiedzmy. Ale robimy też takie rzeczy, że właśnie pokazujemy na przykład ich grupowo, czyli na przykład ostatnio było spotkanie z 6 czy z 7 dziewczynami, poetkami tutaj z Trójmiasta i okolic. Właściwie to też jest ciekawe, bo co się zmieniło w pewnym sensie i co bardziej widać na pewno, to, że Trójmiasto stało się takim mocniejszym, jakby mi się wydaje, ośrodkiem akademickim. Coraz więcej ludzi przyciąga młodych tutaj na studia i rzeczywiście wśród tych poetów czy poetek młodych, którzy się tutaj pojawiają, jest coraz więcej ludzi, którzy przyjechali tutaj, nie wiem, spod Koszalina, nie wiem, spod Olsztyna i innych miejscowości i po studiach postanawiają się związać z Trójmiastem. z Gdynią, z Gdańskiem, z Sopotem, no to różnie jak tam komu wypadnie. I co ciekawe, jest to też fajne, że oni tutaj się kształtują literacko. Także więc też współtworzą to, co można nazwać tkanką literacką Trójmiasta, bo myślę, że tu by trzeba mówić o pewnej całości. Nie wiem, chociażby Ola Wrona na przykład, tak, czy z takich osób, które przebyły, to na przykład Patryk Zimny, czy Kamil Galus, czyli gdzie oni tam teraz rozpoczęli na przykład przygodę ze Stroną Czynną, czyli z takim pismem internetowym, literackim. Więc są to takie bardzo fajne tropy, do których mam nadzieję, że Strych dokłada jakąś małą cegiełkę, bo oczywiście my tutaj nikogo na siłę nie trzymamy i nie mówimy, że mają z nami zostawać, ale mamy nadzieję, że po prostu dajemy im pewien rodzaj metafizycznego kopa, pokazujemy, co można zrobić, a być może czasami pokazujemy też to, czego oni do końca nie chcieliby robić, mają zupełnie inny pomysł i to też jest dobre. Myślę, że to też na tym polega, że właśnie możliwość spotkania starszych z młodszymi jest istotna i ona daje takie i starszym, i młodszym duży napęd.
Przyniosłeś ze sobą blizy. Odpowiadasz za poezję w blizie, tak?
Tak.
Nadal tak jest. No i domyślam się, że i połowy poetyckie, i pewnie w ogóle to, co robicie tutaj, jakoś się w tej blizie odbija. Tam się odbiło gdzieś?
Oczywiście, tak, tak. Mamy tutaj takie dwa numery przyniesione i rzeczywiście jest tak, że każdorazowo, zarówno jak jeżeli mówimy o praniu poetyckim, które odbywa się w czerwcu, przeważnie w maju, maj-czerwiec, tak? I o połowach poetyckich odbywających się ostatnio listopad, grudzień, to te pokłosia z tych konkursów zawsze tutaj się pojawiają, więc to też jest taka kulturotwórcza sytuacja, no bo często są to ludzie, którzy mają przed sobą jeszcze wydanie książki daleko, że tak powiem, w polu, a tutaj właśnie mogą się pojawić z wierszami. No i to są często debiuty poetyckie, więc myślę, że też, że poza tym takim zakresem nagrody o charakterze finansowym ufundowanym przez GIECEK, to zawsze jest też ta możliwość, myślę, że chyba nawet dla poety ważniejsza, bo pieniądze to błyskawicznie znikają, a jednak wiersz na papierze w poważnym czasopiśmie literackim zostaje na dłużej i myślę, że to też jest bardzo taka ważna sprawa.
Ponieważ ja tak sobie pomyślałam i umawiając się na to spotkanie mówiłam uparcie, że nie wyobrażam sobie spotkania z poezją czy o poezji bez poezji, to poprosiłam właśnie Wojtka Borosa, żeby przeczytał nam coś, co by sam zaproponował i to, jak rozumiem, będzie właśnie z wierszy konkursowych, tak?
Coś z wierszy konkursowych i może coś ja przeczytam, może przeczyta coś Paweł, zobaczymy, jakąś taką sytuację zrobimy. To, proszę Państwa, będzie jeden z tekstów nagrodzonych na 18 Strychu, właściwie na 18 z praniem, czyli konkursie, który się odbył pewien czas temu, a myślę, że zaprezentujemy tutaj wiersz, który dostał wówczas pierwszą nagrodę, czyli 18 pranie, Kamila Łyłka, wiersz pod tytułem Szy 5. Bloki były niższe, mieliśmy do siebie bliżej, wspólne historie nie znały równowagi. Biegaliśmy po swoim, nie pozwalaliśmy wejść w nasze. Kwiaty nachodzą na siebie, ale jak izogłosy nigdy się nie dotkniemy. Granicami na zawsze pozostaną krawężniki, języki i temperatury. Kolejka za mlekiem uczyła pokory i nienawiści do systemu, układów ludzi i budynków, za którymi nie było nic dalej. Nauczyliśmy się, że bloki to klatki, więc chcieliśmy być najpierw ptakami. Kiedy masz 17, 18 lat, najpiękniej pachnie szyja pierwszej miłości i zupa, czekająca na ciebie tak samo wiernie, oddana, przelana, parująca. Talerz to zawsze za mało, miłość to zawsze za mało. Takie wiersze się tutaj na przykład pojawiają. To jest poetka z Elbląga.
A co, polecasz drugiego?
A nie polecam, ale mówię, że to może być też 18 pranie, ale zobacz sobie, co tam jeszcze.
Dobrze. Anna Danuta Pitra, trzecia nagroda ex aequo z kimś innym jeszcze zapewne. Bez tytułu. Samość tnie, gdy chudy kot liże mi dłonie. Mężczyzna mówił: pamiętaj, nikt nigdy ciebie tak nie, już nie, jeśli ja nie, jeśli już. Grzmiał, a wąs jego drżący liczył sekundy do wzięcia sprawy we własne ręce, by srebrne skrzydło trzepotało, przez chwilę nad klatką zżył. Był dobrym człowiekiem, przecież nawet zaklęcie utkane na prędce ze śliny rzucił w twarz przy blasku księżyca. Starał się bardzo, pieścił policzki, miękkimi wierszami deptał robaki, śpiące w różach od nieznajomych. Zgniłam mu serce i zmarnowałam czas. Wyć nauczyłam, jak się złu rzeczy. Teraz samość tnie, jak było w proroctwie. Mam, czego chciałam i o co prosiłam. Nikt nigdy mnie nie, przynajmniej tak. Chudy kot liże mi dłoń.
To może druga nagroda z kolei z 19 prania, tego, które się odbyło już, to o czym Paweł wspominał, że musieliśmy podziałać chwilę w sieci. I to był chyba jeden z najdziwniejszych konkursów jednego wiersza, jaki przeprowadziliśmy, gdyż ogłosiliśmy go i daliśmy ludziom czasu chyba 10 dni, czy niecałe 2 tygodnie na przysyłanie wierszy, no bo ponieważ nie można było z tego zrobić na żywo.
Więc ale korespondencyjnie.
Więc korespondencyjnie musieli wsadzić pocztą, bo był też plan na maile, no ale jak to później tamtego, więc doszliśmy do wniosku, że poczta będzie lepszym rozwiązaniem. No i w ciągu tych 14 dni przyszło około 40 wierszy. I na tej podstawie podjęliśmy takie tam decyzje i między innymi w jury była z nami Barbara Piórkowska i taką decyzję podjęliśmy i drugą nagrodą obarczyliśmy Violettę Pawlak-Ciesielską. Jeśli naprawdę mocno zaciśniesz powieki, zobaczysz gwiazdy, podobne do tych sierpniowych, gdy starlinki pełzną po niebie, niczym leniwa gąsienica, znikając, pożerają horyzont. Jeśli naprawdę mocno zaciśniesz powieki, zobaczysz gwiazdy, a noc spadnie na ziemię, niczym meteoryt z 1947 roku, którego odłamek noszę na palcu. Gdy przekręcam oczko do środka, trzymam w garści kosmos.
To ja mogę pierwszą, jeśli. Dobrze. Dla takich nocy warto nie spać. Beata Kołodziejczyk. Coraz mi słabiej, jakby tego było mało, znowu kręcisz. Aż robię się jednolita, a chciałabym po prostu czasem pobyć, smutna i fajna pomimo, i żebyś nie mówiła o mnie dzikus, bez żeńskiej końcówki. Może gdybyś wiedziała, ile objawów niepożądanych, moje powroty do żywca po długim leżajsku, przestałabyś. Pogadałybyśmy o pyłach zawieszonych dużo ponad normą, dżihadystach kamieniujących Hewrin i o tym, jak bardzo się boję, ale jeszcze bardziej potrzebuję dotknąć. Dobrze być wśród tych, co wiedzą, chociażby duchem. Skoro nie słyszysz, pogadam z nimi. Mówienie z nimi uśmiecha, nawet w bólu.
Jak to jest, kiedy się spotyka publiczność z poetą, poetycka publiczność z poetą? Poeta czyta wiersze, może być bardzo doświadczonym poetą i lubić czytać swoje wiersze, może być młodym poetą i strasznie się wstydzić. Co daje taka sytuacja teraz już z waszego bardzo doświadczonego punktu widzenia? Albo co może dać, albo do czego jest potrzebna? No bo tak jakby kogoś zapytać przypadkowego, pewnie powiedziałby, a poeta, no tak, noc, księżyc, samotność. Pisze, prawda? A tutaj gwar, tłum, konfrontacja, występ.
Doświadczeni poeci, którzy mają już wieczory autorskie, książki, to już są, powiedzmy, oni już sobie radzą w tym, doskonale się odnajdują. I każdy ma swoje motywy. Ale myślę, że spotkania na żywo są inspirujące dla obydwu stron. Autora i publiczności. I autora versus autora, który siedzi w publiczności. Bo wysłuchać cudzy wiersz, to też inspiruje. Dwa, autor, który początkuje, powiedzmy, i ma okazję przeczytać swój wiersz po raz pierwszy, bądź drugi, trzeci, no jeszcze jest spięty często. I no, to jest przeżycie. Sami to pamiętamy z almanachu, jak się zaczynało i czytało wiersz wobec grupy osób. To trzeba nawet wypracować oddech i tak dalej. To są objawy, które trzeba przećwiczyć na żywo. Więc to jest dobra nauka, bo w przyjaznej atmosferze, zachęcany, czy no właśnie widząc, że inni to robią, no to jest to wsparcie, żeby to zrobić i nie krępować się wpadką, czy to nie chodzi o super tekst, bo z tego może się zrodzić dyskusja. Też autor sam czytając swój tekst niejako wchodzi w taki warsztat nieświadomie, bo słyszy ten wiersz pomimo tego, że czyta, ale gdzieś tam go słyszy w środku, on później chodzi za nim, jak on to przeczytał, jakby to zrobił lepiej czy inaczej, a też wpływa to na weryfikację tekstu, tak podejrzewam i tak uważam, że to jest pewnego rodzaju warsztat, no ale to tak, to jest takie plemienne, na żywo spotkanie i rytuał, który pracuje.
Inicjacja.
Ale trzeba przyznać też, że są poeci czy poetki, którzy bardzo nie lubią własnych wieczorów autorskich i czasami wręcz trzeba ich tam za uszy ciągnąć i namawiać do tego, żeby wystąpili. Niektórzy się w ogóle nie zgadzają, to jest inna sprawa. My też dopuszczamy taką sytuację, że ktoś może nie chcieć w ogóle mieć takiego kontaktu. Ale myślę, że tak, to jest istotne o tyle, że poezja musi być przede wszystkim komunikatem, musi być zachętą do jakiejś rozmowy. rozmowy, ona nie może być tylko i wyłącznie monologiem, no bo nikt nie jest na tyle wybitny, żeby wszystkim innym ludziom zająć swoją osobą całe życie, bo to by było trochę niepoważne i nie fair. Bo myślę, że tam się dzieją najciekawsze właśnie rzeczy na tych stykach takich pomiędzy właśnie poetą a takim czytelnikiem, który jest troszeczkę może nawet i przypadkowy, bo nie chodzi też o czytelnika jakiegoś wymarzonego, bo pewnie każdy poeta i poetka marzy o czytelniku wymarzonym, który jest oczytany, doskonale wie, w czym się porusza, z czym ma do czynienia, ale właśnie bardzo takie ciekawe zdarzenia się dzieją często na przestrzeni takiej pomiędzy ludźmi, którzy no, z poezją nie mają do czynienia, nic wspólnego nie mają na co dzień i tu się czasami dzieją ciekawe rzeczy, choć oczywiście każdy poeta i poetka marzy o tym, żeby jego wiersze zostały rozebrane czynniki pierwsze przez doświadczonego krytyka albo krytyczkę i żeby ta analiza została przeprowadzona w taki sposób, że właściwie po takiej analizie poeta na przykład leży sobie na balkonie przez dwa dni, donoszą mu różne tam napoje i jedzenie i on się rozpływa nad tym, jaki to on jest cudowny i genialny i w ogóle wtedy ma właściwie taki permanentny orgazm, ale to tak nie działa. To tak nie działa, proszę Państwa. No, poezja to jest więcej mało fajnej roboty, która wcale dobrze nie wygląda i ona tylko dobrze wygląda, jak uda się czasami osiągnąć coś na kształt fajnego obrazu w tych 15 czy 20 linijkach i ktoś przyjdzie i powie, ej, ale to ci się udało.
Też jeszcze zauważam różnicę między czytać pisany tekst, a usłyszeć go od autora. To są dwa różne nadajniki odbiory często. Zakładając, że poeta dobrze czyta swój wiersz, tak, to czasami ten piśmienny język nie dociera na przykład do odbiorcy, ale jak on usłyszy, no to ta forma dotrze na przykład, bądź odwrotnie. Ale to jest dobre uzupełnienie wzajemnych dwóch tych płuc takich. Pisanie tak, i czytanie.
Też taka swoista weryfikacja następuje, jak mamy do czynienia z wierszami, tak jak już Paweł wspomniał, właśnie czytanymi. I na przykład są osoby, które piszą bardzo fajne wiersze, ale na przykład na początku swojej drogi całkowicie nie potrafią ich przedstawić. A ja na przykład już mam takie to spojrzenie, gdy dostaję teksty na przykład w ramach konkursu jednego wiersza, takiego trochę starego dziada od poezji, który siedzi w jakiejś redakcji. Ja już patrzę, jak to będzie czytane. Jak to będzie czytane przez odbiorcę takiego, który weźmie do ręki kwartalnik bez całej bazy strychowej, czyli bez całego klimatu, bez sytuacji, bez czegoś tam. I to już wtedy też ten tekst, staramy się właśnie w tych konkursach jednego wiersza, żeby on też się bronił na papierze, bo to jest też bardzo istotna sprawa, że chcemy, żeby te teksty też były dobrą literacką robotą, ale nadal jesteśmy rodzajem poligonu, czyli my dajemy też ludziom szansę, że my jako jurorzy, bo przeważnie my z Pawłem jesteśmy z zasady jurorami, zapraszamy różnych gości, którzy do nas przyjeżdżają, oni wtedy mają przeważnie decydujący głos z nami do jury, ale my też chcemy właśnie, żeby były takie sytuacje, że czasami ryzykujemy, bo chwały wielkiej z tego, że poprzemy kogoś, kto jest już wielki, to nie będzie. A myślę, że jakieś fajne, drobne chwałki i sławki są z tego, że właśnie zwracamy uwagę na tych, którzy może czasami się potkną, ale zapowiadają coś, co za parę lat wypali w zupełnie inny sposób.
A skoro tak sobie tutaj gdyńsko siedzimy, no w sercu Gdyni, prawda? Niedaleko ulica Portowa, plac Kaszubski, no w ogóle takie miejsce, jak się na tę hecz spojrzy, to jedyne w swoim rodzaju. To jak to jest z konkursem gdyńskim, czy o Gdyni? To Wolno Gdynianka, tak? To jest... Jak to się sprawdza? Jakie są tego plony?
Urodziny Gdyni przypadają w lutym, więc od któregoś momentu zaczęliśmy robić spotkania z starszymi poetami, czy poetkami, czyli pokolenie starsze. Prezentowaliśmy Kazimierza Sopucha, no właśnie Zbigniewa Szymańskiego Seniora i, no i inne osoby jeszcze, tak staraliśmy się...
Wyrwę chyba też, tak?
No, to już Annały, to trzeba by przejrzeć Annały, ale to tak nam się pożeniło z konkursem jednego wiersza, bo różne mieliśmy okazyjne, a to ktoś z Torunia, no to opiernik toruński, no to stwierdziliśmy, właśnie no to tekst o Gdyni, bo jubilatka Gdynia, no wiersz może być dedykowany Gdyni albo ze słowem Gdynia w treści, też Wojtek fajnie to nazwa Wolno Gdynianka. Tak, pojawiają się teksty o Gdyni, to nie są duże ilości tych tekstów, uczestników jest tak około 10, powiedzmy w takim konkursie, jak dobrze pamiętam. Zawsze tam się wyróżnia 1-3 teksty do 3. No jakby to zebrać, no, nie, no byłaby jakaś książeczka z tego, ale myślę, że raczej to jest taki zaczyn. to nie jest aż tak popularny temat, powiedzmy. Dzisiaj młodzież nie pisze w sposób taki, młodzież.
Stąd też taki ten pomysł a propos tego, że chociażby to samo słowo Gdynia, żeby się pojawiło w wierszu, więc to daje taki pewien rodzaj ułatwienia, że ja się zawsze śmieję i mówię, proszę Państwa, nawet jak macie Państwo poważny wiersz o miłości albo o czymś innym, to wystarczy, napiszcie, że to się dzieje w Gdyni i już będziecie w wolno gdyniańce mogli wziąć udział. I myślę, że to ma taki jakiś taki rys, troszeczkę może bardziej takiego happeningu nawet, pewnej takiej zabawy skierowanej do ludzi z otwartością, czyli dajemy otwarte pole dla różnych pomysłów poetyckich, no i można z tego skorzystać oczywiście po swojemu. I nagrody też są takie bardziej z zasady chyba mamy
ludyczne.
Tak.
W sensie i oficjalne z Centrum Kultury, takie. Owszem, i czy bileciki do teatru?
Czy bilety do miejscowego teatru, czy też na przykład tam jakieś tam napoje albo inne rzeczy. Ale rzeczywiście być może jest to jakiś pomysł na przyszłość, na coś takiego, żeby z tego też coś stworzyć, jakiś drobiazg, który by mógł zaistnieć na papierze gdzieś tam kiedyś w przyszłości.
A jak z praniem w tym roku wychodzi? I w ogóle?
Mamy plany na ten rok 20-lecia, że to nie będzie tylko jedne urodziny z tortem tradycyjnym, szampanem i loterią fantową, jak to w urodziny co roku zwykliśmy robić. Będzie to cykl wydarzeń. No, mamy nadzieję, że te obostrzenia ustaną, otworzy się instytucje kulturalne, gastronomię, będziemy mogli robić tu oficjalne spotkania. Więc też mamy już przewidziane wydarzenia autorów, co będzie się działo i jak. Będą dodatkowe wydarzenia happeningowe i tak, no i pranie też mamy nadzieję, że się odbędzie. Jak nie będzie można, to zrobimy znowu w internecie. Bo to się ukazuje z ramienia Gdyńskiego Centrum Kultury, łamane Konsulat Kultury na ich internetowym portalu, więc tu współpracujemy online również, więc, ale mam nadzieję, czekamy z tymi wydarzeniami, pomysłami na ocieplenie klimatu, że tak powiem. I ruszymy wtedy z kopyta do kolejnych lockdownów. Może już nie będzie, ale w razie co, żeby parę punktów zrealizować na żywo. A online, no to jak trzeba będzie, to zawsze też zrobimy, ale pewne rzeczy muszą się wydarzyć na żywo. Tak.
No tak, no bo taka jest rola tych wieczorów i tych spotkań, że one po prostu istnieją między ludźmi, a tak naprawdę myślę, że większość ludzi sztuki szeroko pojmowanej ma dosyć wszelakich koncertów online, wernisaży online, wieczorów poetyckich online, no bo to są fajne rzeczy i to jest zawsze duża zaleta, bo można sobie w ten sposób obejrzeć, nie wiem, rzecz, która się dzieje, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy w Krakowie i to jest fajna sprawa. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby w tym uczestniczyć na żywo, bo tu jest też w przypadku Strychu, tutaj nie ukrywamy, że tutaj bardzo ważną częścią tej tkanki jest to, co się dzieje po spotkaniach czy przed spotkaniami. Także tak jak już wspominaliśmy, wspomniałaś o tych małżeństwach i tak dalej, i tych przyjaźniach.
To się przeliczyłam.
Tak. I tych kłótniach różnych, ale tak, to się tak odbywa. I to jest właśnie bardzo ważne, to o czym też Kuba mówił, że czasami tak, te biesiady się kończą później na zasadzie właśnie, że trzeba tam właściwie prosić tych poetów, żeby wychodzili, choć tutaj poeci są dość karni i rzeczywiście tym barmanom i barmankom nigdy naprzeciw nie stają, jak oni mówią, słuchajcie, mamy ostatnią kolejkę, musimy naprawdę iść, to rzeczywiście poeci się karnie i z poetkami zbierają i wychodzą, więc nie ma tutaj większych problemów, ale tak, no to na to czekamy, no mam nadzieję, że tak właśnie będzie, no.
Paweł Baranowski i Wojciech Boros w 20-letniej przystani poetyckiej Strych. Gościmy w kafe Strych w centrum Gdyni. Bardzo serdecznie dziękuję. Przez moment był też z nami, bo tak to normalnie obowiązki go wzywają i stoi za bufetem Jakub Boczek, czyli gospodarz tego miejsca. Też mu serdecznie dziękujemy. No i 100 lat, bo 20 to akurat 1/5 była, także jeszcze mamy trochę czasu przed sobą.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.